Przy mikrofonie Urszula Adamczyk. Dzień dobry, witam Państwa. Dzisiaj moim gościem jest Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Parlamentu Europejskiego, członek Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Dzień dobry.
Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
Witam Panie Pośle ponownie. W ubiegłym tygodniu się słyszeliśmy i rozmawialiśmy między innymi o sytuacji z Nord Stream. Dzisiaj chciałabym porozmawiać o kopalni Turów, o temacie, o którym słyszymy już od kilku tygodni, ale mam wrażenie, że może nie wszyscy słuchacze naszego radia wiedzą, o co jest ta cała afera, o co chodzi i chciałabym, żebyśmy dzisiaj o tym porozmawiali i wyjaśnili słuchaczom ten temat. O co Panie Pośle chodzi z kopalnią Turów?
No niestety w ramach sporu czesko-polskiego skierowanego do TSUE jako tak zwane zastępcze rozwiązanie jednoosobowo sędzia Trybunału TSUE nakazała wstrzymanie wydobycia w kopalni Turów. No to oznaczałoby, gdyby decyzji tej podporządkowała się Polska, mówiąc precyzyjnie przedsiębiorstwo PGNiG, którego częścią składową jest kopalnia i elektrownia, no to za kilka dni ta elektrownia przestałaby działać, no bo kopalnia odkrywkowa węgla brunatnego ma sens wtedy, kiedy obok jest wybudowana elektrownia i taśmociągami ten urobek jest bezpośrednio dostarczany i spalany w piecach, gdzie wytwarzany jest prąd elektryczny. Tak działają wszystkie kopalnie odkrywkowe węgla brunatnego w Europie i na świecie. I tak również skonstruowany jest Turów. Więc ta decyzja moim zdaniem nieodpowiedzialna. Podejmowała ją prawdopodobnie osoba, która nie wie, jak wygląda funkcjonowanie takiego konglomeratu. Co więcej, no zatrzymanie kopalni odkrywkowej zajmującej setki hektarów gruntu w sytuacji, kiedy przecież tam działają cały czas pompy odwadniające, inne urządzenia, które utrzymują całość tej kopalni w ruchu i nie doprowadzają do katastrofy środowiskowej, niewątpliwie do takiej katastrofy by doprowadziło, więc to jest decyzja nieodpowiedzialna. Polska jej się nie podporządkowała. Zawarliśmy takie wstępne porozumienia, a dokładnie premierzy obydwu krajów, pan Babiš i nasz premier Morawiecki, że jednak obydwa kraje dojdą do porozumienia w sprawie tego sporu dotyczącego funkcjonowania Turowa i że strona czeska ten wniosek do TSUE wycofa. No miejmy nadzieję, że tak się stanie. Wszystko wskazuje na to, że jest to na dobrej drodze. Polska zadeklarowała otwartość, jeżeli chodzi o współpracę z Czechami. Mówiąc precyzyjnie, chodzi tam o taką skargę no przede wszystkim samorządów lokalnych, że istnienie kopalni Turów, a w szczególności jej działalność prawie do roku 2050 spowoduje znaczne obniżenie wód gruntowych po stronie czeskiej.
Bo już są problemy tam, prawda? Z
tym tak, no już w tej chwili są problemy. Tyle tylko, pani redaktor, że jak się popatrzy na mapę tamtego rejonu Europy, to po polskiej stronie jest rzeczywiście Turów, kopalnia i elektrownia. Po czeskiej stronie jest 5 takich kopalni i elektrowni. I po stronie niemieckiej kolejne 4. One wszystkie dotyczą mniej więcej tych samych pokładów geologicznych właśnie zawierających węgiel brunatny. No ale skoro już jesteśmy zaawansowani w tym sporze, to moim zdaniem deklaracja premiera Morawieckiego, że w tej sytuacji Polska jest gotowa uczestniczyć w jakichś projektach realizowanych przez samorządy strony czeskiej, poprawiających stan wód gruntowych, dostarczających wodę pewnie do niektórych miejscowości, a więc budowa wodociągów, na to chcemy przeznaczyć w ciągu najbliższych paru lat kwotę 46 milionów euro i taką kwotę zadeklarowaliśmy. Miejmy nadzieję, że to porozumienie zostanie wynegocjowane i że Czesi, tak jak zobowiązał się do tego premier Babiš, ten wniosek ostatecznie z TSUE wycofają, a tym samym kopalnia będzie niezagrożona. Zresztą rząd podjął zdecydowaną decyzję, że temu rozstrzygnięciu się nie podporządkuje, bo ono jest absurdalne i pod względem prawnym, ale przede wszystkim jego skutków dla środowiska, gdyby zostało wykonane.
Ale jeżeli szybko się nie dogadamy z Czechami, no to czekają nas kary. Mowa tutaj nawet o 5 milionach euro dziennie. To są olbrzymie pieniądze.
Ja bym do tego podchodził bardzo spokojnie. Powiem pani tak, że to jest tak zwane rozstrzygnięcie zastępcze. Proces obydwu stron, Czech i Polski, jeszcze się przed TSUE nie rozpoczął. moim zdaniem, gdybyśmy przedstawili tam w pełni swoje racje, to kto wie, jakie by były rozstrzygnięcie. No ale z TSUE jest pewien problem. W związku z tym myślę, że kraje członkowskie raczej powinny unikać sporów przed tym sądem i starać się, jeżeli to jest możliwe, rozstrzygać takie spory polubownie. I na tą drogę się zdecydowaliśmy. Miejmy nadzieję, że Czesi z tej deklaracji, zresztą no, premiera Babisza bardzo, bardzo rozsądnej, jednak się wywiążą. No, w Czechach mamy tę skomplikowaną sytuację i moim zdaniem ona się trochę nakłada na ten spór. To jest oczywiście polityka. Wcześniej były wybory do czeskich samorządów lokalnych w tamtym rejonie, więc taki spór właśnie z Polską w czasie kampanii wyborczej do samorządu regionalnego. No bardzo się tam tamtejszym samorządowcom przydał, bo pokazali, jak bardzo mocno walczą o interesy Czechów mieszkających na tym terenie. No i to walczą z kim? Z Wielką Polską. Więc nie ulega wątpliwości, że ci, którzy zdecydowali się na złożenie tego wniosku, w tych wyborach zyskali. Natomiast, no właśnie, wybory się rozstrzygnęły na poziomie lokalnym, natomiast Czechy na jesieni czekają wybory parlamentarne. W związku z tym także partii pana Babisza ten spór jest na rękę, bo ona jest cokolwiek w opałach. Nie wiadomo, czy Babisz po tych wyborach dalej będzie premierem. No ale koniec końców jednak współpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej spowodowała, że to porozumienie dżentelmeńskie pomiędzy obydwoma premierami zostało zawarte. Miejmy nadzieję, że te negocjacje szybko się skończą i w związku z tym ten wniosek zostanie wycofany, a wtedy no, jakby sprawa będzie na poziomie Trybunału uznana za niebyłą.
Polska czeka na projekt porozumienia, które Czesi mają przesłać, tak, i tam swoją propozycję. Pewnie wszystko się rozbije o pieniądze i o tę kwotę rekompensaty.
No, to znaczy, to nie jest kwota rekompensaty, to jest kwota, którą zaproponowaliśmy do wspólnych przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym, no bo jeżeli prawdą jest, że działalność kopalni w Turowie obniża poziom wód gruntowych po stronie czeskiej, to pewnie w tej sprawie jesteśmy w stanie zrobić niewiele, natomiast jesteśmy w stanie zrealizować przedsięwzięcia techniczne, które wodę mieszkającym tam ludziom po prostu dostarczą z innych miejsc. I te inwestycje trzeba realizować. To oczywiste, że polska strona tylko i wyłącznie ich nie będzie realizować. My chcemy do tych projektów dołożyć całkiem sporą sumę, 46 milionów euro. To jest jednak sporo pieniędzy, bo głównymi przedsięwzięciami tam będą inwestycje o charakterze wodociągowym.
Panie pośle, tak się jakoś zbiegło, że w ostatnich dniach o kopalniach węglowych w Polsce mówi się dużo, nie tylko o Turowie, ale również o wykaszaniu kopalni w Bełchatowie, o zatrzymaniu budowy kopalni w Złoczewie. Czy to znaczy, że transformacja energetyczna w Polsce ma się dobrze? Jak pan to widzi?
No jesteśmy rzeczywiście krajem, liderem można powiedzieć, jeżeli chodzi o wytwarzanie energii elektrycznej z węgla. Tak było przez lata. Polityka energetyczna, tak może inaczej, tak zwana zielona polityka Unii Europejskiej, polityka klimatyczna, no powoduje, że te miksy energetyczne wszystkich krajów należących do Unii Europejskiej się zmieniają. Te zmiany mają teraz przyspieszyć ze względu na najprawdopodobniej przyjęcie rozwiązania, że redukcja emisji CO2 do 2030 roku ma wynieść aż 55%, więc te procesy ulegną przyspieszeniu. No i my, mówiąc otwartym tekstem, ze względu na uwarunkowania historyczne, jesteśmy w najtrudniejszym położeniu, czyli przed nami największe wyzwania. Pogodziliśmy się, że w przeciągu 30 lat najbliższych poważnie ograniczymy wydobycie węgla. Nie mówię, że z niego zrezygnujemy, bo węgiel koksujący będziemy wydobywać zawsze. My poważnie ograniczymy wydobycie węgla i w związku z tym energię elektryczną będziemy produkowali przy użyciu innych surowców energetycznych, w tym także atomu, ale na to potrzebujemy czasu i pieniędzy. Ten czas otrzymaliśmy od Unii Europejskiej, otrzymamy także sporo środków, choć w stosunku do potrzeb to są to środki niewspółmierne. No i my będziemy realizowali te przedsięwzięcia w oparciu głównie o swoje zasoby, zasoby firm zajmujących się wytwarzaniem energii. To jest właśnie budowa przynajmniej kilku bloków energetycznych opartych o rozszczepianie atomu. to są elektrownie gazowe, to jest oczywiście także energia z farm wiatrowych umieszczanych na morzu. Te przedsięwzięcia będą realizowały nasze wielkie firmy energetyczne, do tego się przygotowują, łącząc i tworząc podstawy finansowe do takich wielkich projektów. Wreszcie robią to odbiorcy indywidualnie, bo bardzo popularne w Polsce w ostatnich latach stała się fotowoltaika, gdzie ludzie montują te panele, jednocześnie konsumując tę energię i dostarczając ją do systemu. Sądzę, że krok po kroku tę zmianę miksu energetycznego zrealizujemy, choć jeszcze raz powtórzę, Polska jest w najtrudniejszej sytuacji i szczęśliwie Komisja Europejska to rozumie, że nie można tego zrobić na pstryknięcie palców, że mamy potężne kopalnie, bardzo duże ilości pracujących w tym przemyśle i musimy to zrobić wszystko w atmosferze ładu i spokoju społecznego i dlatego potrzebny jest dla Polski czas i pieniądze, a krok po kroku będziemy się w tę dobrą stronę zielonej energii posuwać. Oczywiście musimy brać pod uwagę całe to skomplikowanie świata, bo tegoroczna zima pokazała nam, że oparcie się tylko o energię odnawialną jest kompletnym bezsensem. Wystarczy dłuższa zima i zachmurzone niebo i nie będziemy mieli energii wystarczającej ani z paneli fotowoltaicznych, ani z wiatru. I wtedy także elektrownie oparte o węgiel są potrzebne. Niemcy z takich elektrowni uruchamiali je na nowo i z nich korzystali. Szwedzi kupowali właśnie od nas energię w sytuacji, kiedy ich zielona energia odnawialna nie mogła być używana. Więc mam nadzieję, że przez najbliższe lata jednak także Europa będzie bardziej odpowiedzialna za te przemiany energetyczne i że rzeczywiście Polska pokaże, że taka wielka operacja jest możliwa i do sfinansowania, i do przeprowadzenia w atmosferze spokoju społecznego.
Miejmy nadzieję, że tak będzie. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Moim gościem był Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Parlamentu Europejskiego, członek Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia, Urszula Adamczyk.